Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, przed mikrofonem ojciec Dariusz i zapraszam Państwa do tego, byśmy pochylili się nad katechizmem Kościoła katolickiego. Wciąż jesteśmy w tym artykule Wierzę w odpuszczenie grzechów. Ostatnio mówiliśmy sobie o jednym chrzcie na odpuszczenie grzechów. Dzisiaj na temat władzy kluczy, a później już przejdziemy do wiary w ciała zmartwychwstanie. Gdy zdarzył nam się jako pierwszym rodzicom, jako człowiekowi grzech pierworodny, to wówczas nasza natura została zainfekowana skłonnością do grzechu. To jest taki wirus, który gdzieś w nas krąży. I jak widzimy, powoduje od czasu do czasu różnego rodzaju choroby, które są grzechami, w które wchodzimy, w pokuszenia, w które wchodzimy. I dlatego też Kościół mówi, kto w walce ze skłonnością do złego byłby tak mocny i czujny, by uniknąć wszelkiej rany grzechu. Ponieważ było konieczne, aby Kościół miał moc odpuszczania grzechów także w inny sposób niż przez sakrament Chrztu Świętego, jak mówiliśmy o tym ostatnio, o tej białej szacie, którą człowiek otrzymuje, staje się tym nowym stworzeniem, ponieważ odpuszczane są mu grzechy w sakramencie Chrztu Świętego, a nawet kary za grzechy, zostały dane Kościołowi klucze Królestwa Niebieskiego, mocą których może przebaczyć każdemu grzesznikowi, który żałuje, i to jest ważne, żal za grzechy, który żałuje za grzechy popełnione po Chrzcie Świętym aż do ostatniego dnia życia, do ostatniego tchnienia, jeśli żałuje. Zobaczmy, że tym warunkiem koniecznym to jest żal za grzechy. To jest to przyjście, to jest to nawet zapłakanie nad sobą, nad tym, kim jestem, kim się stałem, jak bardzo obraz Boży we mnie się zatarł. Popatrzmy naprawdę dzisiaj w lustro i nawet zapłaczmy nad sobą, jeśli trzeba. Jeśli ten obraz Boży w nas jest tak zatarty, że się nie rozpoznajemy. Ale ten płacz nie ma być dla nas płaczem rozpaczy. Nie ma być dla nas jakimś wrzaskiem nad sobą. Ale te łzy, które spływać będą z naszych oczu, po naszych policzkach, niech one będą łzami uzdrawiającymi. Niech one wzbudzą w nas to pragnienie przyjścia do Ojca, powierzenia tej swojej mizerii, tej swojej biedy dobremu Ojcu. To jest najlepsze, co możemy zrobić. I to jest coś, co możemy rzeczywiście zrobić. Ochrzczony może być pojednany z Bogiem i Kościołem, czyli ze wspólnotą, w której jest, przez sakrament pokuty. Ojcowie Kościoła nazywają ten sakrament pokuty i pojednania mozolnym chrztem, bo zobaczmy, w Chrzcie Świętym jest polanie wodą, jest to przyjęcie człowieka w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Natomiast to nawracanie się przez sakrament pokuty i pojednania już później, to jest takie mozolne, to jest, jak widzimy, systematyczne, regularne, ciągła praca nad sobą tak naprawdę. Ale to nie znaczy, że ten mozuł to jest coś złego, to jest coś deprymującego, to jest coś takiego, co ma nas trzymać gdzieś jak muchę w smole. Wcale nie, wcale nie. Pytajmy się siebie dzisiaj, bracia i siostry, czy my nawracamy się radośnie, bo powrót do domu to jest powrót radosny. Przebaczenie, uzyskanie łaski przebaczenia to jest powód do radości. Pojednanie z kimś to jest powód do radości. To nie jest powód do tego, żeby jeszcze raz, albo jęczeć nad tym, narzekać na to, że znów Bóg mi przebaczył. Czy to jest powód do narzekania, że Bóg mi przebaczył, po raz enty Bóg mi przebaczył mój grzech, w który wszedłem? Zobaczmy, jak my nieraz myślimy o sakramencie pokuty i pojednania, jako o czymś, co jest szalenie jakieś takie obciążające dla nas. Tak, jest wstydliwe. Jest wstydliwe, bo musimy zobaczyć, że nasz obraz siebie jest jaki jest. To jest stanięcie w prawdzie o sobie, prawdzie bez udawania. Ale jest to jedyna sposobność do tego, żeby uzyskać przebaczenie, odpuszczenie grzechów. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu posyła apostołów, by to w Jego imię głosili nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Apostołowie i ich następcy pełnią zatem posługę jednania, nie tylko głosząc ludziom przebaczenie Boże, które zostało wysłużone przez Chrystusa Pana, i wzywając ich do nawrócenia i wiary, ale także udzielając im odpuszczenia grzechów przez chrzest oraz jednając ich z Bogiem i z Kościołem dzięki władzy kluczy otrzymanej od Chrystusa. Kościół otrzymał klucze Królestwa Niebieskiego, by dokonywało się w nim odpuszczenie grzechów przez krew Chrystusa i przez działanie Ducha Świętego. Dusza, która umarła z powodu grzechu, zostaje ożywiona w Kościele. Po co? Po to, by żyć z Chrystusem, którego łaska nas zbawiła. Łaską jesteśmy zbawieni. I nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół Święty. Nie ma nikogo tak niegodziwego. Nawet jeżeli o sobie myślisz, że jesteś już najgorszy, że jesteś potępiony, że jesteś wykluczony. Nie, jeśli żałujesz, jeśli chcesz się nawrócić, jeśli chcesz odpokutować swój grzech, zadośćuczynić za swój grzech, bo nawrócenie powoduje również chęć tego, że ja chcę zadośćuczynić za grzech, to znaczy jakby ta szkoda, która w wyniku grzechu powstała, chcę ją naprawić, chcę ten dół zasypać, żeby nikt inny w niego nie wpadł. To jest normalne zachowanie, zobaczmy. Zadośćuczynienie jest czymś normalnym. Zasypanie dołu, w który wpadłem, po to, żeby nikt inny już tam nie wpadł. To jest zupełnie normalne zachowanie. Nienormalne jest zostawianie takiego dołu i powiedzenie, a co mnie obchodzi, że ktoś tam wpadnie jeszcze. Nie. Ja, który doświadczyłem biedy, który doświadczyłem tego grzechu, który doświadczyłem tego dołu, do którego wpadam, ja staram się zrobić wszystko, żeby innych przestrzec. Uważaj, ja w tym dole się znalazłem. Proszę cię, nie idź tą drogą. To jest droga donikąd. To jest droga, gdzie jest jedno wielkie bagno. Nie wchodź na tę drogę. To jest zachowanie normalne. I myślę, że co do tego się zgadzamy. Nie ma więc nikogo tak niegodziwego, nie ma nikogo tak winnego, który nie powinien być pewny przebaczenia, jeśli tylko jego żal jest szczery. Chrystus umarł za wszystkich ludzi. Za twoją sąsiadkę, której nie lubisz, Chrystus umarł. Za twojego męża, twoją żonę, twoje dzieci, ojca, matkę. Za wykładowcę w uczelni Chrystus umarł. Za każdego. I Chrystus pragnie, by w Jego Kościele bramy przebaczenia były zawsze otwarte dla każdego, kto odwraca się od grzechu. To nie jest brama otwarta dla cwaniaków. To nie jest brama otwarta dla tych, którzy udają. To nie jest brama otwarta dla tych, którzy hulaj dusza piekła nie ma. Nie, to jest brama otwarta dla grzesznika, który chce się nawrócić. Katecheza, jak mówi Kościół, będzie starać się budzić i podtrzymywać u wiernych wiarę w niezrównaną wielkość daru, jakiego Chrystus zmartwychwstały udzielił swemu Kościołowi. Tym darem jest misja i władza prawdziwego odpuszczania grzechów przez posługę apostołów i ich następców. Pan chce, aby Jego uczniowie mieli niezrównaną władzę. Chce, by Jego słudzy spełniali w Jego imię. To nie jest odpuszczanie grzechów w imię księdza. To jest odpuszczanie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A zatem chce, by Jego słudzy, to są słudzy, spełniali w Jego imię to wszystko, co On czynił, gdy był na ziemi. Kapłani otrzymali władzę, jakiej Bóg nie dał ani aniołom, ani archaniołom. To jest coś nieprawdopodobnego, zobaczcie, co Bóg wyczynia z człowiekiem. Najświętszą Maryję Pannę zachował od zmazy grzechu pierworodnego, uczynił ją czystym narzędziem, czystą kołyską, można by powiedzieć, z której narodził się Chrystus Pan. Wybrał kobietę, wybrał człowieka po to, żeby z kobiety narodził się Syn Boży, Bogu Rodzica. Później wybiera apostołów, a apostołowie następców, następców i przez gest nałożonych rąk, aż również my tutaj posługujący w Radiu Maryja otrzymujemy ten niezasłużony dar. To coś nieprawdopodobnego, jak bardzo Bóg zaufał człowiekowi, jak bardzo Bóg wywyższył człowieka, dał władzy kapłanom, której nie mają aniołowie i archaniołowie. I Bóg potwierdza w górze to, co dzieje się w sakramencie pokuty i pojednania. Gdyby w Kościele nie było odpuszczenia grzechów, nie byłoby żadnej ufności, żadnej nadziei życia przyszłego i nie byłoby wiecznego wyzwolenia. Dlatego dziękujmy Bogu za sakrament pokuty i pojednania. Nie lekceważmy tego sakramentu. Nie unikajmy tego sakramentu. Nie unikajmy przebaczenia. Nie unikajmy podniesienia, gdy leżymy na ziemi, a grzech to jest właśnie taki stan, gdy leżymy na ziemi, nie unikajmy tego, że sam Bóg chce nas podnieść z tej ziemi, chce nas przytulić, chce dać nam pocałunek pokoju i powiedzieć: ja dalej widzę w tobie syna, ja dalej widzę w tobie córkę, odwagi, jestem z tobą. Nie chcecie usłyszeć tych słów? To są słowa najpiękniejsze, które możemy usłyszeć. Dlaczego? Ponieważ na nowo stajemy się dziećmi Bożymi. Na nowo Bóg mówi do nas: synu, córko, dobrze, że jesteś. Dobrze, że przyszłaś, dobrze, że przyszedłeś. Nie musisz już nic mówić. Nie musisz. Ja już to wszystko wiem. Wystarczy mi to, że przyszedłeś, że przyszłaś, że wyznałaś swój grzech, wyznałaś swoją winę, że żałujesz za to. Ja już nic więcej nie chcę. Dosyć się nacierpiałeś w grzechu. Grzech nie jest żadnym rarytasem. Grzech nie jest czymś fajnym. Grzech tylko obiecuje, że będzie fajnie. A później zostawia całą furę problemów. Nie zazdrośćmy grzesznikom, że grzeszą. Bo nieraz jest takie myślenie: o, całe życie grzeszył, a na koniec się nawrócił. Człowieku, dziękuj Bogu, że się nawrócił na koniec. Że miał jeszcze tę łaskę, żeby się na koniec nawrócić. A ty przeżywasz, że ty całe życie byłeś w świętości, że nie cudzołożyłeś, że nie kradłeś, że nie biłeś ojca, matki, dziecka, nie wiem, kogoś tam jeszcze. I przeżywasz, że on mógł, a ty nie. I ponieważ on mógł, a ty nie, to znaczy, że Bóg jest niesprawiedliwy, bo jemu przebaczył, a ty całe życie musiałeś żyć w świętości. Dziękuj Bogu, że byłeś z nim zjednoczony przez całe swoje życie, a ten biedaczek został zjednoczony z Bogiem w ostatnim momencie. Ostatnim rzutem na taśmę. Zazdrościsz mu tego? Zazdrościsz mu tego, że się nawrócił? Ciesz się, raduj się, rób święto, że twój brat i twoja siostra nie poszli na potępienie, tylko żyją w Bogu na wieki wieków i że się spotkasz z nimi. I co to będzie za spotkanie, jeśli ty powiesz: no tak, ty byłeś taki i taki, ja jestem lepszy. To w ogóle to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Brak uczty, brak świętowania, brak radości z tego, że się brat i siostra nawrócili nawet w ostatnim momencie, jest absolutnym zaprzeczeniem chrześcijaństwa, jest absolutnym zaprzeczeniem myśli Jezusa, serca Jezusowego. Jezus ucieszył się z tego, co powiedział dobry łotr na krzyżu. My przecież słusznie ponosimy winę za nasze grzechy, ale on nic złego nie uczynił. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. I co Chrystus Pan mówi? I Chrystus Pan mówi: o, teraz prosisz? Całe życie żyłeś jak żyłeś, zasłużyłeś na ten krzyż, który ci się należy teraz. Prawda? Cierp dalej, proszę. Co to, tak łatwo chcesz wejść do Królestwa Niebieskiego? O nie! Chcecie usłyszeć takie słowa od Jezusa na krzyżu? Bo to są słowa ludzi, którzy cierpią z powodu tego, że grzesznik w ostatnim momencie swojego życia się nawrócił. To jest absolutne zaprzeczenie serca Jezusowego. Absolutne. W ogóle niezrozumienie hojności i obfitości Bożego serca i powszechności daru zbawienia. Bóg naprawdę chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Tylko ludzie nieraz nie chcą przyjąć tego zbawienia. Tylko ludzie nie żyją tym zbawieniem tu na ziemi, tą radością zbawienia na ziemi. Bóg wie, kim jesteśmy. On zna wszystkie nasze grzechy, nasze niewole, nasze nędze, niewolę związaną ze strachu przed śmiercią, zna naszą biedę, wszystkie grzechy. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. List do Hebrajczyków mówi, że Chrystus ukrzyżowany, wiecie, jest odbiciem, odblaskiem istoty Ojca. Odbiciem Ojca. Jeśli ten Chrystus ukrzyżowany ma swoje chwalebne rany, jeśli patrzy na nas z wysokości krzyża, jeśli patrzy na tego biedaczka, tego łotra dobrego, którego też wspominamy jako pierwszego świętego w Kościele. Zobaczmy. To równocześnie szalenie żal sercu Jezusowemu tego łotra, który jeszcze Jezusowi złorzeczył na krzyżu. Bo to jest człowiek, który sam siebie skazuje na piekło. On już żyje piekłem na ziemi, a jeszcze chce wejść w piekło wieczne. To jest coś strasznego. A Chrystus chce pokazać miłość Ojca na tym krzyżu. To jest tak jak odciśnięty znak polany woskiem na papierze, który nieraz czynimy. To nie jest żadna figurka ukrzyżowana, to nie jest jakiś tylko obrazek, to nie jest jakaś mrzonka. Bóg naprawdę wysłał swojego Syna i Syn naprawdę umarł za ciebie. Chrystus umarł, pokazał przez swoją śmierć, kim On jest, że jest posłuszny Ojcu, że miłość Ojca nie cofa się przed niczym, że miłość Ojca sięga dalej niż śmierć. Bóg nie chce nas zostawić. I istota Boga polega na tym, że Bóg cię kocha. On cię kocha w taki właśnie sposób. To jest Jego istota. On tak istnieje. Bóg jest miłością, jak mówi święty Jan. Jezus przyszedł na świat nie po to przede wszystkim, by żyć, ale żeby umrzeć. Nie po to przede wszystkim, jak twierdzą niektórzy, żeby być prorokiem, nauczycielem, humanistą, rozmnożycielem chleba, królem doczesnym Izraela. To jest bardzo płytkie patrzenie na Jezusa. Chrystus stał się żertwą, to znaczy barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Barankiem, który ofiarowuje siebie, jak zobaczmy, Izaak został oszczędzony i złożono baranka, tak Chrystus nie został oszczędzony, ponieważ sam się położył na krzyżu i dał się przybić i później leżał na zimnym katafalku, ale Bóg wskrzesił go trzeciego dnia, bo Bóg jest Panem życia. I czekał Chrystus niecierpliwie na to, wykonało się. Ta niecierpliwość była jak ogień, bo Chrystus kochał Ojca i był oddany Ojcu, ale też, bo kocha nas w naszych potrzebach. Miłość Ojca i miłość człowieka powoduje, że Chrystus czekał na to swoje, wykonało się i oddał ducha. I to nie z powodu tego, że ty jesteś dobry, że ty jesteś cudowny, że ty starasz się nie grzeszyć, że czynisz pokutę i tak dalej, ale dlatego, że Chrystus umarł za ciebie. I w krzyżu znajdujemy miłość Boga, wybawienie ze śmierci. W tym objawiła się, mówi święty Jan, miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. I Chrystus teraz jest w Ojcu. I co robi? Chrystus teraz w tym, zwłaszcza okresie wielkanocnym, pomyślmy o tym. Pokazuje, wyciąga dłonie do Ojca, pokazuje swoje rany. Mówi, Ojcze, to są moje rany.
ja rzeczywiście za nich umarłem, ale wiem, że to są rany chwalebne, bo Ty mnie posłałeś i ja spełniłem Twoją wolę do końca, byłem Tobie posłuszny do końca. Nie zszedłem z krzyża, choć mnie do tego zachęcali, żebym wybrał coś innego niż Ty chcesz. Ale ja wiedziałem, po co przyszedłem i ja spełniłem Twoją wolę. I Chrystus przedstawia te rany, bo Chrystus chce, żebyś się nawrócił, abyś uznał, abyś przyjął Jego ofiarę za ciebie. To jest przedziwna łaska nawrócenia. I zobaczmy, że demon wie, jak nas kusić, bo zna nasze słabości, ale Bóg zna nas jeszcze lepiej. I Bóg daje nam siłę do tego, żebyśmy toczyli walkę ze złem, nie naszą mocą, ale mocą Chrystusa, żebyśmy do swojej słabości się przyznali. Panie, jestem słaby. Panie, upadam. Ja jestem grzeszny. Zobacz, ile grzechów mam. I popatrz, i ja powtarzają się te grzechy. Ja nie zasługuję na Twoją miłość, ale Ty mnie kochasz. Ja też chcę Cię kochać. Kocham Cię takim sercem, jakie mam. Chcę Cię kochać, Panie. Uzdolnij mnie do tej miłości. Obejmij mnie. Daj mi zapłakać nad sobą. Bo powiada prorok Izajasz, zmęczonemu dajesz siłę, bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, ale nie mdleją, idą, ale nie ustają. Bóg wie, co jest w nas, Bóg wie, co my czujemy, kiedy jesteśmy kuszeni. Chrystus też był kuszony i Chrystus pokazuje nam, jak przez te pokuszenia przechodzić. To Bóg daje moc. I nie wierzmy w to, co podpowie nam demon o tym, że grzech rozwiąże nam wszystkie problemy. Jak ukradniesz, to już przecież będziesz miał pieniądze i będziesz mógł to czy tamto. Nie. Zostawi tobie jeszcze więcej problemów. Ogonek się wydłuży problemów. Ogonek problemów się wtedy wydłuży. I nie myślmy sobie, że to jest tak, że wiecie, a to tylko trochę zgrzeszę, takim malutkim grzeszkiem. Mały rak będzie dużym rakiem, a później pojawią się przerzuty. I to już nie będzie tylko mały grzeszek, bo mamy wówczas zainfekowany organizm. I po trochu natura grzechu jest taka, że jest jak bomba rozpryskowa i zrani ręce, nogi, serce, głowę, umysł, myślenie, wszystko zrani. Wszystko porani. Jedynym lekarstwem jest Jezus Chrystus. Jedynym lekarstwem jest sakrament pokuty i pojednania w Kościele. Żebyś nie bał się, bracie, siostro, przystępować, bo Bóg przede wszystkim zawsze przebacza. Bóg nie zniechęca się przebaczaniem. To my się zniechęcamy prośbą o wybaczenie. To już nam się często nie chce prosić o wybaczenie. A popatrz, ale jeśli przyjdziesz i powiesz: Ojcze, zgrzeszyłem, żałuję. Usłyszysz to sam przed sobą. To wówczas Bóg zawsze przebacza. Jeśli jest żal w tobie. Jeśli przychodzisz jak syn marnotrawny, jak córka marnotrawna. Bóg nie zniechęca się. My się nieraz zniechęcamy proszeniem o wybaczenie, ale nie On. Gdy Chrystus Pan, gdy Piotr pyta Chrystusa Pana, ile razy mam przebaczyć? Czy 7 razy? Tak często, Panie, mam przebaczać? Tak często, Panie, mam powiedzieć, moja miłość jest większa niż Twój grzech? A Pan nasz mówi: nie 7, ale 77 razy, to znaczy zawsze. Tak przebacza Bóg, zawsze. I kiedy doświadczasz życia, gdzie masz mnóstwo grzechów, gdzie jest wiele złych rzeczy, ale przyjdziesz skruszony, prosząc o przebaczenie, Bóg natychmiast ci przebacza w kościele i jedna cię z sobą i podnosi cię z ziemi i obejmuje cię i mówi do ciebie, córko, synu, nie chcecie usłyszeć tych pięknych słów? Nie chcecie usłyszeć, że nie jesteście byle kim? Nie chcecie usłyszeć tego, że jest dla was nadzieja, że jest szczęście? Że nie trzeba siedzieć w tym bagnie, w którym siedzimy? Przekonujmy się do tego. Prośmy Boga o tę łaskę. Przekonujmy się, bracia i siostry. Nie tkwijmy w tym, w czym nieraz tkwimy. Przekonujmy siebie nawzajem, to znaczy mnie też przekonujmy. Bo każdy może ulec takiemu zniechęceniu się proszeniem o przebaczenie. Wzorem jest syn marnotrawny, zobaczcie. Nic nie trzeba płacić za to przebaczenie, bo Chrystus już za nas zapłacił. I Chrystus, i syn marnotrawny przychodzi, przygotowuje sobie mowę, co by tu nie powiedzieć przed Ojcem, a ten, gdy tylko widzi skruchę, przygarnia go. Nie ma takiego grzechu, którego on nie przebaczy. Przebacza wszystko. I niektórzy powiedzą, no nie pójdę do spowiedzi, bo tyle różnych rzeczy narobiłem, że mi nie przebaczy. Ile razy mam mówić? Ty zaczynasz prosić o przebaczenie, a on już daje ci odczuć radość odpuszczenia, nawet zanim skończysz mówić. Bo Bóg urządza natychmiast święto, bo Bóg urządza ucztę i widzi już w tobie syna, widzi w tobie córkę, który przyszedł do Ojca. Chodzi o spotkanie. Sakrament pokuty i pojednania jest spotkaniem. To nie jest, wiecie, tylko jakiś sąd nad nami. Ale to jest przede wszystkim spotkanie z Ojcem, które ma nas leczyć. Często spowiedzi wydają się, to papież Franciszek kiedyś mówił, taką rutyną, formalnością, puk, puk, możesz iść. Mechanicznie, nie, tak nie jest. Bo potrzebne jest spotkanie, gdzie spotkanie z Panem, który jedna, który przygarnia, który świętuje. Nasz Bóg jest bardzo dobry. I tak również, zobaczcie, nie możemy traktować spowiedzi jak przyjście do pralni dla usunięcia plamy. Nie. Bo to jest wyjście na spotkanie Ojca, który jedna, który przebacza i który świętuje, który czyni święto. To nie jest pralnia. A niektórzy mówią, ja się nie spowiadam przed księdzem, ja się spowiadam przed Bogiem. Słusznie. Ale w konfesjonale. Bo to nie chodzi o księdza. Ksiądz swoją mocą nie ma prawa odpuszczać grzechów. Mocą Boga, która została mu powierzona. Jeżeli chcesz się spowiadać gdziekolwiek, tylko tak jak mówisz przed Bogiem, wyślij mu maila. Wystarczy. Bóg wtedy jest gdzieś daleko. Powymieniam sobie poszczególne sprawy, ale nie ma spotkania twarzą w twarz, tak jak kiedyś z Bogiem też się spotkasz. Nie ma. Nie ma spotkania w cztery oczy, nie ma spotkania osobowego. Paweł wyznaje swoją słabość braciom twarzą w twarz. A inni z kolei mówią, spowiadam się, ale wyznają wiele spraw ulotnych, tak bardzo, że brakuje jakiejkolwiek konkretności. Bez konkretów. A trochę tego, trochę tego, trochę tego. To tak jakby prawie w ogóle się nie spowiadać. Wyznanie grzechów to nie jest jakaś sesja psychoterapii, to nie jest sala tortur, to jest powiedzenie Bogu, Panie, jestem grzesznikiem, ale wiem, że Ty mnie kochasz. Proszę Cię o miłość, proszę Cię o przebaczenie, bo żałuję. To jest istota sakramentu. Konkretność, uczciwość, szczera zdolność do wstydu z powodu naszych grzechów. A nie gdzieś ucieczka w jakieś zacienione miejsca, myślenie o alternatywnych drogach prowadzących do Boga. Nie, Bóg dał nam drogę. To jest sakrament pokuty i pojednania. Już dał nam drogę. Dlatego odwagi, odwagi. Traktujmy ten sakrament jako pojednanie, jako spotkanie z Ojcem. I zachęcajmy się nawzajem do tego, by wyznawać nasze grzechy naszemu dobremu Bogu.